Również ja chciałbym przywitać wszystkie osoby, które dzisiaj ten zapowiadający się piękny, niedzielny poranek przyszły tutaj do tego budynku i razem jako Kościół możemy być, możemy Boga błogosławić, dziękować Mu za zbawienie, przystępować do pamiątki Wieczerzy Pańskiej, czerpać błogosławieństwo swego, ale również słuchać Bożego Słowa. A to wszystko robimy dlatego, że wierzymy, jesteśmy przekonani, że Bóg, któremu służymy, jest Bogiem żywym. On słyszy, On przemawia, On mówi, On odpowiada na wołanie swojego Kościoła. Tak? Bóg chce, abyśmy Go usłyszeli. Bóg chce, abyśmy wiedzieli, co On mówi. Jezus w Ewangelii Jana stwierdza: owce moje, głosu mojego słuchają. To znaczy, że jeśli owce głosu Jezusa słuchają, to znaczy, że słyszą. To znaczy, że On przemawia, aby wiedziały, co On mówi. Stąd moje pytanie. Czy słyszysz głos Jezusa? Jeśli tak, to super. Jeśli odbierasz Jego prowadzenie do twojego życia na co dzień, to super. Jeżeli nie, to chciałbym, byśmy mogli zastanowić się, dlaczego nie słyszymy tego głosu. Rozpoczynając zwiastowanie, chciałbym rozpocząć od tekstu bardzo dobrze znanego. 119 psalm, 105 werset. Jest tam napisane: słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. To jest powód, dla którego Bóg chce przemawiać do swoich dzieci, Bóg chce przemawiać do swojego Kościoła. Psalmista mówi: Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością, ścieżką mojego życia. Bóg chce mówić do ciebie po to, abyś wiedział, jaki masz zrobić następny krok w swoim życiu. Bóg chce przemawiać do twojego życia, abyś wiedział, że idziesz po ścieżce, którą On wyznaczył dla ciebie. Dlatego On mówi. I psalmista Dawid, doceniając ważność tego, że Bóg mówi, mówi: chcę słuchać twojego słowa, chcę odbierać to słowo, bo to słowo jest pochodnią. Co robi pochodnia? Pochodnia rozświetla. Gdy człowiek idzie i zapali sobie pochodnię, to widzi, jaki może zrobić następny krok. Nie widzi bardzo daleko, ale następny krok. Jeżeli robi ten krok i słowo jest pochodnią, to znowu ta pochodnia jest przed nim i znowu wie, jaki ma krok zrobić. I znowu odbierając od Boga następny krok wie, co ma w życiu robić. Dlatego psalmista mówi: twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg, abym wiedział, jakie kroki w życiu przedsięwziąć. I co ciekawe, Bóg chce, abyśmy robili krok, współpracując z Nim, robiąc ten krok, byśmy mogli zrobić następny i następny, aby Jego słowo nas mogło prowadzić, aby mogło rozświetlać drogę naszego życia, abyśmy wiedzieli, w jakim kierunku idziemy. Jak Bóg mówi? Przede wszystkim Bóg mówi przez to spisane Słowo Boże, Pismo Święte. Dlatego tak ważną rzeczą jest, aby je czytać, aby poznawać Boga, aby poznawać Jego naturę, aby poznawać Jego charakter, aby poznawać Jego wolę, aby poznawać Jego plany dla Kościoła, aby poznawać i odkrywać osobistą wolę Jego dla twojego i mojego życia. Dlatego tak ważne jest czytanie Bożego Słowa, bo On przemawia poprzez Słowo. On także przemawia poprzez wewnętrzny głos. I wielokrotnie gdzieś otrzymujemy takie przekonanie wewnątrz nas, że to jest Boży głos, który do nas mówi, abyśmy uczynili jakąś rzecz. Bóg mówi przez myśli, które zraża w naszych umysłach. Często pojawia się myśl: zrób tak, zadzwoń do kogoś, odwiedź, postąp tak. Bóg mówi również przez okoliczności. Aranżując różnego rodzaju okoliczności, wyznacza nam następny krok w naszym życiu. Jeżeli odbieramy to i wiemy, że to On, to idziemy w tym kierunku. Bóg mówi poprzez słowo prorocze, kiedy używa innych osób do tego, aby potwierdzić ci, oznajmić ci to, co jest ważne dla Niego w twoim życiu. On mówi przez twoje sumienie. Dlatego Biblia tak wiele, wiele miejsca poświęca temu, aby nasze sumienia, gdy się na nowo narodziliśmy, były oczyszczone, wrażliwe, niezanieczyszczane niczym, aby mogły dostroić się do głosu Ducha Świętego. Bo najczęściej tym wewnętrznym naszym człowieku Bóg mówi do nas, Duch Święty mówi do nas poprzez sumienie. On również mówi przez inne osoby, które nie wiedząc, wypowiadają słowo, które Ty wiesz, że to Bóg do Ciebie mówi. Gdy modlisz się, gdy szukasz Bożej odpowiedzi, nagle się z kimś spotykasz i ktoś opowiada jakąś historię, wypowiada jedno zdanie i Ty nagle widzisz, Duch Święty mówi, to jest to. I Ty wiesz, że to słowo, to zdanie jest dla Ciebie, że to Bóg użył tej osoby, aby Tobie pobłogosławić i Cię poprowadzić. Gdybyśmy wnikliwie czytali Boże Słowo, to Bóg nawet przemawia przez nieprzyjaciół, oznajmując swoją wolę. Przez sny. Gedeon jest takim przykładem, kiedy nie był pewny, co w jego życiu ma być. Czy Bóg go powołuje, czy nie, czy w tych 300 pokonają potężną armię, czy nie. Idzie i słyszy. I nieprzyjaciele mówią, miałem sen. I przez sen nieprzyjaciół Bóg mówił do Gedeona, potwierdzając mu, że jest na właściwej ścieżce swojego życia. Bóg mówi przez wizję, przez wspomniane już sny. I z wami nawet rozmawiając, nieraz dzielicie się i mówicie, miałem sen. I ten sen, w tym śnie Bóg to i to do mnie powiedział. Bóg mówi do nas przez dary Ducha Świętego, jak mowa wiedzy, jak mowa mądrości, używając innych ludzi do tego, aby ukierunkować nasze życie. A więc Bóg mówi, Bóg przemawia, Bóg chce oznajmiać nam krok po kroku w naszym życiu. Bóg chce, abyś wypełniał Jego doskonałą wolę, abyś czytając Boże Słowo, abyś mając czas z Nim, odbierał, co On ma dla Ciebie, bo On jest Bogiem, który słyszy i Bogiem, który mówi. I chciałbym, byśmy dzisiaj mogli zobaczyć przykłady postaw ludzi w słuchaniu tego, co Bóg mówi. Bo jedna sprawa to jest to, że Bóg mówi, druga sprawa to jest to, że my odbieramy, słyszymy, a trzecia sprawa to jest to, jak słyszymy i co z tym robimy. I chciałbym, byśmy zobaczyli przykłady Bożego Słowa na temat postaw w słuchaniu. Pierwsza Księga Samuelowa, 4 rozdział. Wcześniej Bóg powołuje Samuela na proroka. Młody chłopiec, dlatego że Bóg wysłuchał modlitwę jego mamy, Anny, urodziła syna, powiedziała, jak będzie troszkę większy, oddam go na służbę Panu. I przyprowadziła go do Heliego, proroka, kapłana. I on służył w świątyni. I rozpoczyna się ten 4 rozdział od takiego stwierdzenia. I dotarło słowo Samuela do całego Izraela. Bóg zaczął używać Samuela, proroka, do tego, aby oznajmiać swoją wolę w życiu narodu izraelskiego. I w tym przypadku to słowo także dotarło do Izraela, dlatego, czytamy w 1 wersecie, wyruszył Izrael na wojnę z Filistyńczykami i stanęli obozem koło Ebenen Hazer. Filistyńczycy zaś założyli obóz pod Afek. Filistyńczycy ustawili się w szyku bojowym naprzeciw Izraela, a gdy walka rozgorzała, Izrael został pobity przez Filistyńczyków, którzy zabili na polu bitwy około 4000 mężów. Więc widzimy, Bóg przemawia, Izrael idzie, wróg jest bardzo realny, okazuje się silniejszy. Naród izraelski ponosi klęskę, około 4000 z nich mężczyzn ginie. I czytamy dalej, 3 werset. A gdy lud przyszedł do obozu, rzekli starsi izraelscy, dlaczego Pan dopuścił dziś do naszej porażki od Filistyńczyków? Sprowadźmy z Sylo do siebie skrzynię przymierza pańskiego, niech wejdzie między nas i wybawi nas z ręki naszych nieprzyjaciół. Posłał więc lud do Sylo, sprowadził stamtąd skrzynię przymierza pana zastępów siedzącego na tronie między cherubami. Pan przemówił, wyruszyli i przegrali. Zrodziło się słuszne pytanie starszych kościoła. Dlaczego Pan dopuścił dziś do naszej porażki z Filistyńczykami? To jest dobre pytanie. Jeśli coś idzie nie po naszej myśli, powinniśmy pytać, dlaczego? I to, że starsi Izraela zapytali, to bardzo dobrze. Problem pojawił się wtedy, że powinni poczekać na odpowiedź od Pana. A oni nie poczekali. Oni zadali pytanie, I zaraz potem mówią, ale mamy pomysł, co zrobić, żeby zwyciężyć z Filistyjczykami. Sprowadźmy skrzynię przymierza, bo ona jest symbolem Bożej obecności i ona wybawi nas z ręki wrogów. Czy to im Bóg powiedział, że mają tak zrobić? Nie. To był ich pomysł. No bo przecież to jest symbol Bożej obecności. To na pewno Pan w symbolu swojej obecności stanie między nami i Filistyńczycy zostaną pokonani. Dobrze jest pytać, ale jeszcze lepiej jest czekać na odpowiedź. To, że zapytali dlaczego, bardzo dobrze. Ale oni zaczęli działać sami na własną rękę i gdy czytamy dalej, to dokonała się jeszcze większa klęska, tragedia. Bo sprowadzili tę skrzynię i znowu się zwarły wojska. 10 werset mówi, a gdy Filistyjczycy natarli, Izrael został pobity. Wszyscy uciekli do swoich namiotów. Była to bardzo wielka klęska, gdyż z Izraela padło 30 tysięcy samych pieszych. 4 tysiące wcześniej ginie. Zadają Bogu pytanie, dlaczego Pan dopuścił, ale nie czekają na odpowiedź, bo wedle swojego pomysłu mówią, zwyciężymy, bo Pan w skrzyni przymierza symbolu swojej obecności jest z nami, ale Pana tam nie było. Bo Bóg im nie powiedział, sprowadźcie skrzynię przymierza. I klęska jeszcze większa, ponad 30 tysięcy mężczyzn pieszych w walce ginie. Zadziałali wedle swojego pomysłu. Uważamy, że tak będzie dobrze. Nie odebrali tego od Pana. Wiecie, i paradoksalnie, gdybyśmy wczytali się w tę historię, to wróg, Filistyńczycy, zachowali się tak, jak Izrael powinien był się zachować. Bo gdy skrzynia została sprowadzona, 5 werset mówi, dotarła do obozu, cały Izrael podniósł ogromny krzyk, aż ziemia zadrżała. Masę tysięcy mężczyzn zaczęło krzyczeć. To jest huk potężny. Gdzieś w gazecie czytałem, że mieszkańcy Poznania, którzy mieszkają blisko stadionu, który został tam wybudowany, mają problem. Bo gdy ludzie zaczynają dopingować, te 42 tysiące ludzi, którzy tam wejdą, to u nich ściany całe chodzą we wieżowcach, które są usytuowane blisko stadionu poznańskiego. Tak ziemia drży, kiedy 40 tysięcy ludzi krzyczy. Tutaj więcej tych ludzi wykrzyknęło i to był okrzyk bojowy, to naprawdę niesamowite musiało być to, że Filistyńczycy, gdy to usłyszeli, donośny krzyk, mówią, co się stało? Dlaczego Hebrajczycy, Izraelici tak krzyczą? I dowiedzieli się, że skrzynia pańska dotarła do obozu. Przestraszyli się, gdyż mówiono, przybył ich Bóg do obozu. Wystraszyli się, ale zobaczcie, co zrobili. Rzekli więc, biada nam, gdyż czegoś takiego dotąd nie było. Biada nam, kto nas wyrwie z ręki tak potężnego Boga? To jest Bóg, który uderzył Egipcjan wszelką plagą na pustyni. A więc najpierw była reakcja, przestraszyli się. Ale zobaczcie, co dalej jest napisane. Zbierzcie siły, okażcie się mężni, Filistyńczycy, abyście nie popadli w niewolę Hebrajczyków, jak oni w naszą. Okażcie się mężni i walczcie. I oni, pomimo takiego huku, okrzyku, pomimo, że dom był symbol Bożej obecności dla Izraela, przeciwstawili się temu. Paradoksalnie zwyciężyli. Oni natarli i zwyciężyli. Pan Jezus w jednym miejscu mówi, że synowie Królestwa Ciemności wyprzedzają was w myśleniu, w przebiegłości. Pan Jezus powiedział, że są przebiegniejsi od was. A wy macie wszystko. Macie Ducha Świętego, macie Słowo i możecie wiedzieć, jak postępować. Pierwszy przykład. Dobrze jest zadać pytanie dlaczego, ale ważniejszą rzeczą jest poczekać na odpowiedź, żeby mówić dalej. Drugi przykład. Mojżesza. Druga księga Mojżeszowa. 17 rozdział. Izrael wyszedł z niewoli egipskiej, w cudowny sposób idą, uwolnieni od Egipcjan, wyzwoleni i znajdują się na pustyni i brakuje im wody pitnej. Mają problem. Zaczynają, jak uderzyć to w kogo? W przywódcę. No bo on przecież ich wyprowadził z Egiptu. A więc Mojżeszu mamy problem i zaczynają obwiniać Mojżesza za to. Mojżesz, jest napisane w 4 wersecie 17 rozdziału, woła do Pana. Mówi, co mam zrobić z tym ludem? Zaraz mnie ukamienują. A Bóg mówi, przejdź przed ludem, weź ze sobą kilku starszych, weź laskę, którą już raz użyłeś, uderzając w falę Nilu, gdy się rozstąpił, a ja stanę przy tobie na skalę, tam na górze Horeb. Gdy uderzysz w skałę, wytryśnie z niej woda i lud będzie miał wodę do picia. I Mojżesz idzie, uderza i wypływa, wytryskuje woda. Niesamowity cud. Ludzie oddają Bogu chwałę, dziękują za to, że w niesamowity sposób doświadczają obecności. Ale zobaczcie, jest problem, Mojżesz pyta. Co mam zrobić? Czeka na odpowiedź. Bóg mu mówi, zrób coś, co jest niewyobrażalne. Uderzyć w skałę, żeby wypłynęła woda. Ale on to robi, jest posłuszny. I tak zrobił. Później idą, wędrują i w 4 Księdze Mojżeszowej dochodzimy do 20 rozdziału, 8 wiersz. Tam jest opisana podobna historia. Znowu jest problem wody pitnej. 4 Księga Mojżeszowa, 20 rozdział. Nie mają co pić, zaczynają narzekać. Pan przemawia do Mojżesza, 7 werset i 8. Weź laskę, zgromadź zbór, ty i Aaron, twój brat, przemówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Wydobędziesz dla nich wodę ze skały, napoisz zbór i ich bydło. Zobaczcie, znowu Mojżesz pyta. Bóg odpowiada. Bóg odpowiada inaczej niż za pierwszym razem. Bóg teraz nie mówi, weź laskę i uderz nią, ale stań z tą laską i ze swoim bratem Aaronem i przemówcie do skały i powiedzcie, niech woda wytryśnie. Słyszy to Mojżesz, wcześniej doświadcza już Bożego działania w niesamowity sposób. Czytamy 9 werset. Mojżesz wziął laskę, jak mu Pan rozkazał, zgromadził Mojżesz i Aaron zbór przed skałą i rzekł do nich, słuchajcie przekorni, czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? I podniósł rękę swoją i uderzył 2 razy swoją laską o skałę. Wtedy woda trysnęła obficie, napił się cały zbór i bydło. Cud? Cud. Tylko jak brzmiało polecenie Pana? On miał uderzyć czy przemówić tym razem do skały? Przemów do skały. A Mojżesz jakby nie słyszał, bo już kiedyś doświadczył czegoś takiego. Laska zadziałała, to już jest sprawdzone. A więc uderzę tak samo jak wtedy. Oczywiście Bóg, okazując wierność swojemu narodowi, aby przeżył, miał wodę, woda tryska. Cud dokonany. Może by powiedzieć, chwała Bogu, Bóg znowu mnie wysłuchał. Z tym, że gdy już się napoili i obficie woda popłynęła, Bóg bierze sobie Mojżesza na bok i mówi w 12 wersecie, ponieważ mi nie zaufaliście, mówiąc do niego i do Aarona, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. Tylko dlatego, że nie posłuchał głosu Pana. Bóg mówi, przemów do skały, ale Mojżesz mówi, a ja uderzę w skałę. Nie wejdziesz do ziemi obiecanej. Nieposłuszeństwo z powodu być może rutyny przynosi konsekwencje w postaci tego, że Mojżesz, który miał wprowadzić naród izraelski do ziemi obiecanej, bo wyprowadził ich z Egiptu w cudowny sposób, Bóg go niesamowicie prowadził, z powodu swojego nieposłuszeństwa, być może rutyniarstwa, tylko Bóg mu powiedział, zobaczysz ziemię obiecaną, ale do niej już nie wejdziesz. Ponieważ byłeś mi nieposłuszny. Ja chciałem, żebyś przemówił do skały. A ty uderzyłeś w skałę. My byśmy powiedzieli, cóż to takiego? Dla nas może nic, ale dla Boga to było ważne. Bo to był Mojżesz jego sługa, który go słuchał. I on wyraźnie usłyszał, co miał zrobić. A zrobił po swojemu. Trzeci przykład. 2 Księga Samuela. Dawid. Człowiek wedle Bożego serca. 5 rozdział. 2 Księgi Samuela. Znowu pojawia się wróg, tak jak wcześniej Filistyńczycy. 5 rozdział, 18 werset. Gdy zaś Filistyńczycy nadciągnęli i rozłożyli się w dolinie Refaim, Dawid zapytał Pana, czy mam ruszyć na Filistyńczyków? Czy wydasz ich w moje ręce? A Pan odpowiedział Dawidowi, ruszaj, gdyż na pewno wydam Filistyńczyków w twoje ręce. I pociągnął Dawid aż do Baal-Berasi. Tam pobił ich Dawid i rzekł, Pan przełamał moich nieprzyjaciół przede mną, jak przełamują się wody. Dlatego nazwał to miejsce Baal-Peresim, co znaczy Pan przełomów. Dawid. Problem znowu z Filistyńczykami. Tak jak i wcześniej. Pyta Pana, co zrobić. Czy mam wyruszyć? Czy wydasz ich w nasze ręce? Tak, idź, zwyciężysz. Ruszaj, na pewno zwyciężysz. Dawid idzie i zwycięża. Przy okazji jeszcze właśnie dokonuje się ten przełom. Wie, gdzie to jest, gdzie ta walka się odbyła. Mówi to miejsce, nazwę Bóg, który dokonuje przełomów. Pan, który dokonuje przełomów, bo przezwyciężyliśmy wroga. Moje pytanie brzmi, chcesz przełomów w swoim życiu? Chcesz doświadczać ponadnaturalnego Boga w swoim zwykłym, codziennym życiu? Tak? Słuchaj Pana. Dokładnie, co On ci mówi. Dokładnie, co On ci mówi. Dawid to uczynił i wspaniałe zwycięstwo. Ale, wiecie, Filistyńczycy to taka paskudna nacja, że tak szybko się nie poddają. Wtedy widzieliśmy, że się nie poddali i tu jest podobnie. Zobaczcie, 22 werset. Znowu jest napisane, lecz Filistyńczycy nadciągnęli ponownie. Pomimo, że zostali pobici, Bóg dokonał wspaniałych rzeczy, oni znowu przyszli, rozłożyli się w dolinie Refaim. Sytuacja identyczna. I znowu identycznie Dawid mówi, i zapytał Dawid Pana, a on odpowiedział, nie wyruszaj, lecz zajdź ich z tyłu i natrzyj na ich od strony krzewów balsamowy. Podobna sytuacja, wróg znowu, powiedzielibyśmy identyczna sytuacja, ale rozwiązania zupełnie inne. Raz Bóg mówi, ruszaj i zwyciężysz, a raz mówi, nie ruszaj, ale weźmiemy inną taktykę, obierzemy i ich fortelem weźmiemy. Podejrzewam, że gdyby Dawid postąpił tak jak Mojżesz, rutyniarsko, to nawet by nie pytał Pana, a jeśli nawet zapytał, to i tak by powiedział, zrobimy dokładnie tak, jak zrobiliśmy wtedy. Bo wtedy nam Pan Bóg pobłogosławił. To nam mówi o tym, że Bóg nie działa wedle szablonów, ale chce indywidualnie każdego z nas prowadzić. Raz tak Bóg Dawidowi kazał postąpić, drugim razem niekoniecznie tak samo, a w tym wypadku zupełnie inaczej, choć sytuacja była identyczna. To nam mówi o ważności tego, abyśmy, gdy podejmujemy decyzję, pytali naszego Boga, co mamy zrobić. Możesz mieć dwie identyczne sytuacje i będziesz kuszony, aby pójść na łatwiznę i powiedzieć, jeśli w pierwszej sytuacji Bóg mi kazał tak zrobić, to ja nawet nie muszę pytać Pana Boga, bo w drugiej na pewno będzie chciał, żebym zrobił tak samo. Niekoniecznie. I tu mamy tego przykład. Mojżesz jest naszym przykładem i Dawid. Sytuacje te same, rozwiązania zupełnie inne. Ważne, żebyśmy wiedzieli, co Pan Bóg do nas mówi. Bo uczeń, osoba, która idzie za Panem Jezusem, która go naśladuje, pyta, nasłuchuje, odbiera i jest posłuszna. I to jest bardzo ważne. To, co odbierasz od Pana poprzez różnego rodzaju sytuacje, które on aranżuje, poprzez słowo i to, co mówi, jak Bóg przemawia, bądź temu posłuszny. Wzorem jest Pan Jezus. Gdy czytamy wnikliwie Ewangelię, to widzimy, że On nigdy nie postępował sam, ale zawsze starał się konsultować wszystko w modlitwie z Ojcem. Wielokrotnie o tym mówił i wielokrotnie go takiego odbieramy i patrzymy na Niego, postrzegamy opisanego w Ewangeliach. Jezus rozmawiał z Ojcem przed ważnymi decyzjami. Gdy miał nastąpić wybór apostołów, była rzesza uczniów, którzy za Nim już szli. I z tej rzeszy uczniów miał wybrać sobie 12. To jest napisane, że zanim to uczynił, to spędził noc na modlitwie z Ojcem. Potem, gdy zszedł na dół, on wiedział, których ma wybrać, bo Bóg mu to powiedział, on to odebrał. Jezus także często po usługiwaniu, niesieniu pomocy ludziom lub przed ważnymi wydarzeniami spędzał czas na modlitwie z Bogiem, rozmawiał. Kiedy w cudowny sposób rozmnożył chleb, kiedy rzesza ludzi została nakarmiona, powiedział do uczniów swoich apostołów: przeprawcie się na drugą stronę, a on sam oddalił się i poszedł się modlić. Gdy się modlił, Bóg mu powiedział: twoi apostołowie mają problem, musisz zainterweniować im pomoc, ponieważ był wiatr przeciwny, fale były mocne i mieli na morzu problem. Jezus także w chwilach doświadczenia, trudności, okoliczności niesprzyjających modlił się i czerpał od Boga, jaką decyzję ma podjąć, i modlił się, aby Boża wola się wypełniła. I Getsemane jest najlepszym tego przykładem. Wiedział, że przychodzi trudność. Wiedział, że będzie się zmagał. Wiedział, że będzie opuszczony. Wiedział, że to jest ta najważniejsza, kulminacyjny punkt przyjścia Jego na ziemię. I zaczął jako człowiek się bać tej sytuacji. Ale trzeba, że się modlił. Mówi: Ojcze, chciałbym, by ten kielich mnie minął. Ale nie moja wola. Niech Twoja w tym się wypełni. I rozmawiał o tym z Ojcem. Dla nas jest wzorem, aby wszystko, co robimy, konsultować w modlitwie z naszym Bogiem. Zawsze Jezus znajdował czas na rozmowę z Ojcem. Zawsze. A szczególnie wtedy, kiedy podejmował ważne decyzje. Szczególnie wtedy, kiedy przechodził trudności. Szczególnie wtedy, kiedy był między ludźmi, aby wiedzieć, jak im pomóc. Mamy w Ewangelii Marka wspaniałą obietnicę. 11:24. A ona brzmi w następujący sposób. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Jezus mówi wcześniej tutaj, mówi: ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się, rzuć w morze, a nie wątpiłby w swoim sercu, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. I mówi: dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. I oczywiście, nie mamy na to czasu, ale to, na co wierzymy, co się modlimy, musi być zgodne z Bożą wolą. Bóg nigdy nie spełni czegoś, co nie jest zgodne z Jego wolą. I nie będziemy wchodzić w ten rewir rozważania, ale chodzi o sens. Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że Bóg ma moc to uczynić, wierzcie, że otrzymacie. I ważne jest tutaj, co otrzymamy. Że otrzymacie odpowiedź na modlitwę. To jest bardzo ważne. Bo ja mogę zacząć modlić się o coś, oczekiwać, żeby Bóg to zrobił, ale Bóg może mi powiedzieć: Andrzej, to nie jest moja wola, to nie jest ten czas, to nie jest na teraz. A więc ważna rzecz, że gdy się modlimy, musimy odebrać, co Bóg ma dla nas, jaka jest Jego wola. Mamy obietnicę, że On spełni, jeśli jest to zgodne z Bożą wolą, ale aby wiedzieć, czy jest to Boża wola i jaką chce to zrobić, musimy usłyszeć od Niego. Dlatego, kiedy potrzebujesz odpowiedzi, pytaj Boga o wskazówki. Kiedy potrzebujesz Jego prowadzenia, rozmawiaj z Nim. Kiedy potrzebujesz konsultacji w biznesie, w ważnych decyzjach do podjęcia, rozmawiaj z Nim. Kiedy sprawy dotyczą Twojej rodziny, mów o tym Jezusowi. Kiedy dotyczy to Twojej służby, zaangażowania się w życie Kościoła, służenia wspólnocie, do której należysz, rozmawiaj o tym z Bogiem. Kiedy to dotyczy świadczenia innym ludziom, osobom, które Bóg stawia na Twojej drodze, rozmawiaj o tym z Jezusem. Bóg chce, abyśmy rozmawiali z Nim, bo On chce nam odpowiadać. On słyszy i odpowiada. On chce Ciebie prowadzić. On chce, abyś Go usłyszał. Ale problemem naszym jest to, że nie słyszymy tego, co On mówi. Dlatego musimy nauczyć się, nabrać takiego nawyku słuchania. Są przeszkody, masę rzeczy, które powodują, że nasz duchowy słuch nie jest wytężony, uwrażliwiony. Ale ważne jest to, abyśmy nauczyli się nawyku słuchania. i tak bardzo krótko. Uczymy się Go poprzez wydzielenie czasu na modlitwę i rozmowę z Bogiem. Bóg nie przemówi do Ciebie w harmiderze, w chaosie, w Twoim zabieganiu. Musisz zwolnić, wyciszyć się i znaleźć czas dla Niego. Jak często powtarzam, nie przemówi do Ciebie w reklamach między serialami. Nie przemówi do Ciebie w przerwach między wydarzeniami sportowymi. Ale kiedy masz czas z Nim, sam na sam z Nim, to po pierwsze, oddzielony czas na modlitwę. Po drugie, kiedy używasz języka Ducha Świętego, a językiem Ducha Świętego jest uwielbienie i wdzięczność. Kiedy stoisz przed Nim i jesteś szczęśliwy z powodu zbawienia, jesteś radosny, ponieważ należysz do Boga, starasz się przechodzić zwycięsko trudności, które przed Tobą. Po trzecie, dobrą rzeczą jest analizować swoje życie. Czy nie ma niczego, co mnie odgradza od Boga? Oczyszczam swoje życie, wglądam w siebie, jak ono wygląda, moje myśli, moje postępowanie, zachowanie, moja postawa. Jeśli są rzeczy, które Duch Święty mi pokazuje, wyznaję to i proszę o przebaczenie, o oczyszczenie, aby mógł być wolny i słyszeć, co On mówi do mnie. Ważne jest, aby rozmawiać z Jezusem o wszystkim. W naszej modlitwie rozmawiamy z Nim o wszystkim, po prostu. O dobrych rzeczach i o złych rzeczach, o smutnych, trapiących nas i o wesołych i radosnych. I wtedy, gdy z Nim rozmawiamy, to ważną rzeczą jest też, abyśmy mieli czas wyciszenia się i oczekiwania na odpowiedź. Bo bardzo często błędem nas, ludzi wierzących, jest to, że kończymy modlitwę, mówimy: Panie, Ty wszystko wiesz, pomóż mi, odpowiedz, amen. I nie dajemy Bogu czasu, bo rzucamy się w wir naszych zajęć i kiedy On ma do nas odpowiedzieć. Więc ważne jest, żeby zostawić sobie chwilę, kiedy możesz siąść przed Panem, klęknąć przed Nim i chwilę odebrać, co do Ciebie mówi. Być może zrodzi się jakaś myśl. Fajną rzeczą jest otworzyć też Słowo Boże i je czytać. I zaufać, że w tym dniu Bóg, czy poprzez Słowo, czy bezpośrednio do Ciebie, czy poprzez okoliczności i ludzi, których postawi na Twojej drodze, przemówi do Ciebie. I Ty odbierzesz, że to On. Bo On chce przemawiać do Twojego życia, bo jesteś ważny dla Niego, bo jesteś Jego dzieckiem i On chce Ciebie prowadzić. I nie chce, abyś popełniał błędów. Nie chce, żebyś za dużo tych błędów popełnił, bo ich popełniamy dużo. Ale byśmy uczyli się robić ich jak najmniej. Wskutek słuchania, nasłuchiwania tego, co On ma dla nas. Dlatego nawyku słuchania uczysz się w praktyczny sposób, kiedy masz czas na rozmowę z Nim. Kiedy uwielbiasz Go i Mu dziękujesz, kiedy analizujesz swoje życie, rozmawiasz z Nim o wszystkim, ale także wyciszasz się i masz oczekujące nastawienie. Co On chce do mnie powiedzieć i w jaki sposób? Bóg mówi. Problemem jest to, czego słyszymy i czy robimy to, co On nam każe, w jaki sposób postępować. Dzisiaj chciałbym nas zachęcić do takiego podejścia do Boga. Bóg przemawia. Jednym z najczęstszych słów Starego i Nowego Testamentu jest stwierdzenie: i rzekł Bóg, i powiedział Bóg. Masę tego jest, tysiące, bo Bóg jest Bogiem mówiącym. Tylko czy my odbieramy, co mówi dla nas, czy znasz Jego wolę do swojego życia. Amen. Powstanie, chciałbym, byśmy mogli modlitwie przyjść do Pana. Słowo Twoje jest pochodnią dla nas. Abyś mógł czynić następny krok, musisz słowo Pana przyjść i rozświetlić swoją drogę, abyś wiedział, jak to czynisz. Bóg chce, abyś Go usłyszał. Bóg chce, abyś, tak jak Jezus powiedział, jako Jego owca, słuchał Jego głosu. Przykłady mieliśmy pozytywne, negatywne dzisiaj. Możemy powiedzieć: Boże, dlaczego, ale nie słuchać, co On ma do powiedzenia. Możemy słuchać, ale nie zrobić jako. A możemy dokładnie, tak jak Dawid, postępować zdecydowanie wedle wskazówek, które On daje. Otwierajmy nasze duchowe uszy na słuchanie tego, w jaki sposób On nas prowadzi. Przejdźmy do Boga w społecznej modlitwie i niech Duch Święty rozbudza nasze serca i pragnienia tylko, abyśmy słyszeli Boga, abyśmy jak najmniej błędów w naszym życiu popełniali, abyśmy chodzili wytycznymi, które ma dla nas, ścieżkami, które ma dla nas, drogami, które ma dla nas. Bo On chce mówić, On jest zainteresowany Twoim życiem.